W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w piątek z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Podczas wideokonferencji nie pojawiły się nowe propozycje w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej, poinformował w Sejmie rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, władze w Warszawie liczą, że taka propozycja pojawi się przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej. Rzecznik rządu przekazał, że premier podtrzymał stanowisko dotyczące sprzeciwu polskiego rządu wobec rozporządzenia w sprawie powiązania wypłat z unijnego budżetu z tak zwaną praworządnością. Mateusz Morawiecki oświadczył w rozmowie z kanclerz, że oczekuje dalszych prac, które doprowadzą do wypracowania porozumienia. Argumenty polskiego rządu zostały przyjęte przez kanclerz Niemiec, wskazał rzecznik rządu Piotr Müller.
Nie ma naszej zgody, i to podkreślaliśmy już od jakiegoś czasu, na wiązanie wydatkowania środków unijnych z nieobiektywnymi, arbitralnymi kryteriami, które mogłyby się pojawić właśnie w postaci takiej, jak przedstawione jakiś czas temu rozporządzenie dotyczące warunkowości wydatkowania środków. To rozporządzenie w obecnym kształcie nie ma po pierwsze podstaw ani traktatowych, ani nie jest zgodne z traktatami unijnymi, które są podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej. I idąc dalej, również tego typu rozwiązania w praktyce w przyszłości mogłyby doprowadzić do konfliktów w Unii Europejskiej, a naszym celem jest to, aby Unia Europejska była spójna, żeby Unia Europejska była silna, a tego typu rozwiązania, które zostały przedstawione właśnie w formie warunkowania wydatkowania środków unijnych w ramach subiektywnych, arbitralnych kryteriów, przeczą takiej idei.
Prezes Rady Ministrów wysłał też drugi list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym wyraził sprzeciw wobec mechanizmu warunkowości. Pismo to odpowiedź na dokument, który wcześniej wystosowała szefowa komisji. Von der Leyen wskazała, że mechanizm jest powiązany z należytym zarządzaniem finansami, a nie ogólnymi naruszeniami praworządności. A w czwartek w Budapeszcie premierzy Mateusz Morawiecki i Viktor Orban podpisali wspólną deklarację dotyczącą rozporządzenia w sprawie mechanizmu powiązania budżetu z praworządnością. Polska i Węgry sprzeciwiają się niemu. Jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy, deklaruje szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Zakończyła się współpraca parlamentarna Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Kukiz15. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
W czasie posiedzenia klubu Koalicji Polskiej Paweł Kukiz i jego posłowie zostali poinformowani, że decyzją Rady Naczelnej PSL zakończono z nimi współpracę. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że według PSL polską racją stanu jest silna obecność w Unii Europejskiej. Tymczasem posłowie Kukiz15 poparli sejmową uchwałę wspierającą polski rząd w negocjacjach budżetowych. Według narracji Pawła Kukiza to tylko pretekst, ponieważ umowa koalicyjna nie obejmuje takich kwestii. Jak wskazuje Kukiz15, chodzi m.in. o brak woli PSL-u do realizacji postulatów obywatelskich oraz ich finansowania. W oświadczeniu formacji wskazano, że chodzi także o fakt, iż ludowcy nie chcą odstąpić fotela wicemarszałka, który obecnie zajmuje poseł PSL Piotr Zgorzelski. Teraz Kukiz15 planuje założyć własne koło poselskie. Czy ugrupowanie będzie współpracować z Prawem i Sprawiedliwością? O tym mówi poseł Jarosław Sachajko.
Do polityki idzie się nie po to, żeby szukać przyjaciół, szukać pieniędzy, tylko żeby załatwiać sprawy polskie. Jeżeli mamy umówiony program, wiemy, co chcemy zrobić w ramach Koalicji Polskiej. Jeżeli chociażby Prawo i Sprawiedliwość chciałoby realizować elementy tego programu, no to byłoby idiotyczne, jakbyśmy, przepraszam za słowo, no ale no niezrozumiałe zupełnie, jakbyśmy nie poparli tych rozwiązań, które proponuje partia rządząca obecnie czy w przyszłości. No to jest tak oczywiste, że należy rozmawiać ze wszystkimi i nie wolno się obrażać.
Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski zaznacza, że partia rządząca jest otwarta na współpracę z każdym, kto popiera jej program. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Przez najbliższe dni liczba zgonów na COVID-19 może jeszcze utrzymać się w okolicach 500 osób, stwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Liczba zakażeń wyraźnie spadła, licząc tydzień do tygodnia. W ubiegłym tygodniu codziennie notowano od 24 do 25 tysięcy zakażeń. W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 17 tysiącach nowych przypadków, najwięcej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Zmarło kolejnych 579 osób. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że liczba zgonów na takim poziomie to pokłosie wcześniejszych zakażeń.
To, co szanowni państwo raportujemy w tych dniach, jeszcze raz zwracam na to uwagę, to nie są zgony z ostatnich zakażeń. To nie są zgony z ostatnich dni zakażeń. To są zgony niestety związane z tym wzrostem zakażeń odnotowywanym na poziomie 27-28 tysięcy. Więc jeszcze przez najbliższe dni możemy mieć do czynienia z wzrostem tych zgonów właśnie na poziomie w okolicach 0,5 tysiąca.
Ministerstwo poinformowało również, że od niedzieli w tym tygodniu wyzdrowiało ponad 90 tysięcy osób. Od początku wybuchu pandemii COVID-19 pokonało ponad 516 tysięcy osób. Coraz więcej kobiet, które urodziły dziecko w czasie pandemii, skarży się, że na sali porodowej musiało mieć założoną maseczkę. Tymczasem nie ma takiego wymogu. Do takich sytuacji dochodzi w szpitalach w całej Polsce. Poród w maseczce może jednak stanowić zagrożenie dla zdrowia kobiety, ale i dziecka. Sprawą zainteresowała się poseł PiS-u Anna Siarkowska. Do jej biura poselskiego spływają zgłoszenia w tej sprawie. Polityk zwróciła się do ministra zdrowia o wyjaśnienia. Resort poinformował, że według rozporządzenia nie ma takiego wymogu wobec rodzących kobiet. W ocenie Anny Siarkowskiej potrzebna jest jednak nowelizacja przepisów i ich doprecyzowanie.
Wydaje mi się, że powinniśmy raz jeszcze znowelizować to rozporządzenie. To znaczy pan minister zdrowia powinien znowelizować to rozporządzenie i jednak zapisać konkretne wyjątki, co do których nie jest wymagane stosowanie maski, tak jak to zresztą było w przypadku rozporządzenia z marca. W tym rozporządzeniu ostatnio opublikowanym praktycznie tych wyjątków nie ma w tym rozporządzeniu październikowym.
Warto zauważyć, że problem jest szerszy i nie dotyczy tylko kobiet w ciąży. Dochodzi do sytuacji, gdzie także osoba z podejrzeniem zawału musi zakładać maseczkę ochronną. To ogranicza jej znacznie dostęp do tlenu. Poseł Anna Siarkowska zapowiedziała, że zwróci się do ministra zdrowia w sprawie noszenia maseczek. Będzie również rozmawiała z rzecznikiem praw pacjenta. Księża biskupi zachęcają wiernych do korzystania z sakramentów świętych oraz rekolekcji podczas zbliżającego się Adwentu. W liście na Adwent Prezydium Konferencji Episkopatu Polski prosi, by w tym czasie otworzyć się na nadzieję, którą przynosi Jezus. Niech oczekiwanie na jej spełnienie umocni wiarę i przyczyni się do przemiany pojedynczych osób i całych społeczności, czytamy. Księża biskupi przyznają, że tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy, gdyż pandemia zmieniła codzienny sposób funkcjonowania, także w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. Mimo to zachęcają wiernych do pogłębiania wiary i korzystania z sakramentów, mówi rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
Na czas Adwentu księża biskupi zachęcili wiernych do uczestnictwa w codziennych mszach świętych roratnich, do spowiedzi, prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, a to wszystko oczywiście przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Jednocześnie zwrócili się do kapłanów o jeszcze większą gorliwość duszpasterską, zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach.
Księża biskupi proszą również wszystkich księży proboszczów, aby stworzyli wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i online. Adwent rozpoczyna się w najbliższą niedzielę. Narasta skala przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. W ubiegłym roku stwierdzono je w aż 32 państwach, a ich łączna liczba wyniosła blisko 600, wynika z raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W dokumencie mowa jest także o Polsce. W 2019 roku w naszym kraju zaraportowanych zostało 35 przestępstw z nienawiści przeciwko chrześcijanom. Większość z nich zgłosili prawnicy Instytutu Ordo Iuris, którzy biorą aktywny udział w procesie sprawozdawczym dotyczącym takich przestępstw. W złożonym do OBWE raporcie przedstawiono 40 przypadków aktów nienawiści wobec katolików. O szczegółach mówi mecenas Bartosz Zalewski z Ordo Iuris.
Były to głównie przestępstwa skierowane przeciwko mieniu, różnego rodzaju profanacje. Zdarzyło się również kilka napaści fizycznych na osoby duchowne. No i też niestety obserwując jak gdyby ostatnie wydarzenia, to co się dzieje zwłaszcza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale też wcześniej, no można się spodziewać, że w przyszłym roku tych przestępstw w raporcie niestety będzie dużo więcej. Ta skala skala nienawiści narasta. No, obserwujemy to cały czas. Ponawiające się profanacje, dewastacje, przerywanie mszy, czyli coś, czego wcześniej nie było.
Liczba przestępstw z nienawiści względem chrześcijan w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła prawie o 20%. Notuje się je we wszystkich krajach OBWE. Ordo Iuris wskazuje, że wpływ ma na to między innymi polityczna i medialna marginalizacja chrześcijan i przedstawianie ich w krzywdzącym świetle. Prawnicy Instytutu zauważają też, że problematyka przestępstw z nienawiści do wiary wciąż jest poza obszarem rozważań w debatach politycznych. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.